Zespół z Liverpoolu rozpoczął poranek w Net, a dzisiaj o 18:00. Anna Frawley zaprasza na specjalną audycję o Beatlesach. Ta audycja jest co tydzień i jest w języku angielskim. Przy telefonie europoseł Jacek Sariusz Wolski, EKR, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
Witam, dzień dobry.
Czym się różni to porozumienie brexitowe, które wynegocjował wczoraj Boris Johnson, od tego, które kiedyś wynegocjowała pani Theresa May?
No, tym, że powstaje granica celna, czy granica, gdzie będzie kontrola taka częściowa i rozproszona, realizowana, to znaczy na Morzu Irlandzkim, między Irlandią Północną, częścią Zjednoczonego Królestwa, i Wielką Brytanią, tą główną częścią Zjednoczonego Królestwa. I to będzie dotyczyła niekoniecznie wszystkich produktów. Krótko mówiąc, jest to zmiękczona wersja tego, co było dotąd. To, czemu się Boris Johnson przeciwstawiał. Dlatego zresztą na dzisiaj partia unionistów północnoirlandzkich jest przeciw. I prawdopodobnie jeszcze więcej sił w brytyjskim parlamencie. Także dzisiaj jest pytanie o to, czy w ogóle ten nowy deal Borisa Johnsona, tym razem zmodyfikowana wersja, ma szansę, żeby być przyjęta w Westminsterze.
Jeżeli zostanie przyjęta przez brytyjski parlament, to co dalej się zdarzy?
No do 31 października Wielka Brytania wychodzi z Unii. Powstaje taka miękka granica między Irlandią Północną a Republiką Irlandzką. No i wszystko się dzieje tak, jak przewidziane. Znaczy jest Wielka Brytania, jest winna Unii miliardy euro, na które się zgodziła. Ochronieni są obywatele w zakresie, który został wynegocjowany. Wielka Brytania zyskuje swobodę ustalania taryf zewnętrznych, czyli przestaje być w Unii Celnej z Unią Europejską Kontynentalną. No i konsekwencje te najważniejsze, i które na ogół unikają uwadze. No, po raz pierwszy od powstania Unia, zamiast rozszerzać się odchudza, czy się zawęża, co też mówi coś niekoniecznie dobrego, czy wręcz złego o Unii Europejskiej, abstrahując od złej decyzji Brytyjczyków, bo w końcu też mamy prawo to oceniać. Unia staje się słabsza, pośrednio się staje słabsze NATO. Wiem, że to mało przekonujące, ale przekona Unia do tego Rasmussen, były sekretarz generalny NATO, twierdząc, że Unia bez Wielkiej Brytanii to pośrednio również słabsze NATO. No nie mam czasu, żeby dłużej w to wchodzić. Także w aspekcie bezpieczeństwa, w aspekcie gospodarczym, w aspekcie wagi politycznej, no Europa przestaje tyle ważyć, ile dotąd ważyła. Tracimy ważnego sojusznika, my Polska, w takich obszarach jak dbanie o dobre stosunki z Ameryką, jak polityka wobec Rosji, jak ochrona swobód wolnego rynku w Unii Europejskiej. Ważnego sojusznika militarnego, bo Unia bez armii brytyjskiej, no jest, to jest pierwsza armia do dzisiaj w Wielkiej Brytanii, w Unii, no jest również w sensie militarnym słabsza, także ambicje militarne Unii, no w tym momencie, tak powiem, no, raczej na półkę można odłożyć. No jest gorzej, a dla Polski wyjątkowo. Bo nawet jeżeli są ci nasi obywatele tam chronieni, to jest prawie milion, to już nie będzie ta swoboda poruszania się i ta łatwość łączenia rodzin i wymiany ludzi, jaka była, kiedy Wielka Brytania była do dzisiaj członkiem Unii Europejskiej. Pytanie, jak się te relacje, to dopiero będzie negocjowane, ukształtują. No niedobrze, mówiąc krótko, dobrze, że Brexit ma szansę być umowny, a nie bezumowny, natomiast to wcale nie ma powodu, żeby otwierać butelki szampana w Warszawie, tak jak otwierane są w Paryżu na przykład. Musimy się temu przyglądać, ale tak jak mówię, to nie jest jeszcze zadecydowane. Znaczy, według znawców polityki brytyjskiej, która jest coraz bardziej nieprzewidywalna, no na dzisiaj pan premier Johnson nie ma większości niezbędnej. Brakuje mu w oparcia DUP, to znaczy Demokratycznej Partii Unionistów Irlandii Północnej, brakuje mu w oparcia Torysów, których sam wyrzucił ze swojej partii, brakuje mu w oparcia Partii Pracy. Jeremy Corbyn się powiedział przeciwko. Także wcale nie jest oczywiste, że to musi oznaczać przyjęcie w Westminsterze. Wszyscy będą czekali jutra, czyli soboty, kiedy będzie próba przepchnięcia tego przez Westminster. Po stronie Unii Europejskiej jest zgoda, ponieważ jest wielkie zmęczenie tym brytyjskim hamletyzowaniem i tym domaganiem się, żeby być w i na zewnątrz zarazem, co jest no, prawie niemożliwe, niewyobrażalnie trudne. Także przed nami bardzo niepewny czas. Wypływamy na niepewne i burzliwe wody.
Ale to są wody kanału La Manche, bo szybko przez nie przepłyniemy. A co będzie, jeżeli parlament brytyjski nie wyrazi zgody na umowę, która została wczoraj wynegocjowana?
No, ci, którzy się na to nie zgodzą, mówią, oddajmy głos z powrotem obywatelom. Give the voice back to the people. Czyli referendum. Dzisiaj według wszystkich badań opinii publicznej, jakie w ogóle były, ostatnio ta wersja za pozostaniem Wielkiej Brytanii wygrywa. Oczywiście niczego nie można przewidzieć w referendum, nastroje są zmienne, ale na dzisiaj wygląda na to, że gdyby upadł rząd Borisa Johnsona i zwyciężyła ta część w Westminsterze, która uważa, że trzeba jeszcze raz zapytać Brytyjczyków, czy to, co zostało wynegocjowane, jest okej, no to wtedy jest szansa, że Brytyjczycy by zeszli z tej drogi. Ja osobiście zawsze kibicowałem temu rozwiązaniu, a chociaż dzisiaj wydaje się bardziej nieprawdopodobne niż kiedykolwiek dotąd.
Powiedział pan, że Wielka Brytania jest winna Unii Europejskiej miliardy euro. Za co?
Unia Europejska zażądała, Wielka Brytania się zgodziła i wynegocjowano kwoty, że udział Wielkiej Brytanii w tych projektach, które już są rozpoczęte. To znaczy te, w których Wielka Brytania jako członek Unii zauczestniczyła i można ich przecież powiedzieć na kołku i nie dokończyć budowanego mostu, czy budowanej drogi, czy cokolwiek innego. Tak, no krótko mówiąc, taka odprawa rozwodowa, no tak, przy rozwodach też się sąd ustala, jaki jest poziom majątku i kto komu ile jest winien. Takie alimenty brytyjskie na rzecz porzuconego współmałżonka, jakim jest kontynentalna Unia Europejska.
A to jest ważne przy okazji dyskusji budżetowych. Jest projekt budżetu przygotowany przez fińską prezydencję o 85 miliardów mniejszy niż w poprzednim okresie budżetowych. Co pan myśli, z tym się zdarzy?
No tak naprawdę to jest projekt komisyjny, odrzucony przez ten miniony Parlament Europejski, przez Polskę i Węgry uważany za nie do przyjęcia. No krótko mówiąc, za chudy, za skąpy. Finlandia akurat jako prezydencja należy do klubu, w cudzysłowie, skąpców. Znaczy tych, którzy chcą, żeby Unia robiła więcej za mniej pieniędzy, co oczywiście jest absurdem. Ostatnio są deklaracje również, że rząd niemiecki jest za małym budżetem. Małym, to znaczy na poziomie 1%. Krótko mówiąc, bez Wielkiej Brytanii, pomimo jej wpłat, nadal obiecanych czy mających wpływać, no, występuje deficyt pieniądza na to, żeby kontynuować to, co jest, i robić jeszcze nowe rzeczy. Także dramatyczne wybory przed nami. A to, co nas porusza i oburza, że mają być cięcia w polityce rolnej, w polityce regionalnej, czyli w polityce spójności, czyli to wszystko, co zmierza do tego, żeby wyrównywać poziom rozwoju krajów uboższych, krajów słabiej rozwiniętych, właśnie takie jak kraje w Europie Środkowo-Wschodniej. Także przed nami bardzo trudna batalia. I druga w tym budżetowym pakiecie bardzo niebezpieczna rzecz, to znaczy propozycja wiązania wypłaty budżetu, wypłaty pieniędzy unijnych funduszy z arbitralnie ocenianą, niezdefiniowaną, politycznie manipulowaną oceną stanu praworządności.
Ale czy to jest w agendzie tych dyskusji, żeby ściśle powiązać i żeby móc dowolnie karać kraje, o których się mówi, że nie przestrzegają praworządności?
Tak, jest regulacja prawna przygotowana przez ustępującą komisję. Jest potężna część Parlamentu Europejskiego, która tego chce. Są potężne siły polityczne w Unii, które tego chcą. I są ci, którzy się przeciwstawiają. To jest Wyszehrad Plus. Budżet musi być przyjęty jednomyślnie, także tutaj będzie krwawa bitwa. A poza tym jest to strasznie niebezpieczne w ustrojowym sensie, ponieważ po pierwsze nigdzie w traktatach nie jest taki związek zapisany, po drugie nie ma sposobu obiektywnego ani praktyki ocenienia praworządności w krajach i to nie jest kompetencja Unii. Także tutaj wkraczamy na wody, które nie są w ogóle pokryte mapą. I jest próba, zresztą cały czas to mówiliśmy, kiedy wobec Polski wytoczono działań niesprawiedliwych, oskarżeń co do praworządności, że to jest pewna uzurpacja, że jest to naciąganie prawa europejskiego, ale przede wszystkim coś, co jest, może być w ręku tych, którzy mają przewagę nękania tych, których chcą nękać. Zwłaszcza, że w sposób oczywisty stosowanie tego narzędzia było arbitralne i selektywne i stosowano podwójne standardy. Tego kocham, tego lubię, tego pocałuję, a tego zbiczuję.
To obserwujemy na co dzień, obserwujemy wtedy, kiedy Unia Europejska i komisarze europejscy milczą o tym, co dzieje się we Francji, milczą o tym, co dzieje się w Katalonii. A czy słyszał pan od kogoś, kto jest przeciwnikiem politycznym Prawa i Sprawiedliwości i w ogóle prawicy, pochwałę polskich wyborów, to, że odbyły się tak sprawnie, że było tak masowe głosowanie i że w polskim parlamencie, i to jest chyba wyjątkowe, jest właściwie całe spektrum polityczne jest reprezentowane.
Sprawność wyborów w Unii Europejskiej jest jak gdyby standardem, więc tutaj nie należy się spodziewać pochwał. Natomiast taki przekonujący demokratyczny głos, który się wyłonił z tych wyborów, tak, on jest odnotowany. Przeszły tym wszystkim, którzy liczyli na to, że zewnętrzna presja może zmieniać scenę polityczną polską, takie ciągoty. I chyba powoli, bo to jeszcze czas musi upłynąć, będzie następowało takie pogodzenie się z tym, że to nie jest jednorazowy eksperyment rządy Prawa i Sprawiedliwości, tylko wynik demokratycznego procesu. Czy to natychmiast wyciszy te ciągoty Komisji Europejskiej do właśnie biczowania Polski? Nie sądzę. Sądzę, że będą jakieś słabe głosy, słabsze niż Timmermansa, mam nadzieję, ze strony pana Reindersa i pani Jurowej, czy dwójki następców w tej dziedzinie. Natomiast no, bardzo wiele jest niewiadomych. Jeszcze nie jest wybrana komisja. To komisja będzie bardzo, bardzo słaba już na samym wejściu, jej przewodnicząca. No, ostatni tekst Politico mówi o tym, że pani von der Leyen walczy o to, żeby utrzymać się w siodle. To tak trochę wygląda jak rodeo. Ponieważ są no, bardzo rozbieżne interesy i Francuzi do dzisiaj nie zaproponowali alternatywnej kandydatki, się obrazili prawie tak jak kiedyś generał de Gaulle, który zastosował politykę pustego krzesła, krótko mówiąc, bez Francji nie podejmiecie decyzji. No zobaczymy, jak to się potoczy, ale początki tej nowej kadencji przechodzimy do sceny ogólnoeuropejskiej, no bardzo, bardzo mało pewne. I w tym tle, wracam do pańskiego pytania, no polska scena polityczna wydaje się A przewidywalna, B przekonujący werdykt demokratyczny, C reprezentatywność nowego parlamentu, D no, polityka rządu z dobrymi rezultatami cieszącą się oparciem społeczeństwa. Także no, raczej podziw to może za duże słowo, ale z aprobatą niekoniecznie wszyscy nam dobrze życzą, ale no, Polska jest zdrowym człowiekiem Europy, a powinni szukać chorych ludzi Europy gdzie indziej.
Nie sposób zakończyć rozmowy bez krótkiego komentarza w sprawie tego, co dzieje się na granicy turecko-syryjskiej w relacjach amerykańsko-tureckich, turecko-rosyjskich i rosyjsko-amerykańskich.
Wczoraj rozmawiałem z ambasadorem tureckim. No, w wymiarze humanitarnym i cierpień Kurdów reakcja jest oczywista. Cywile nie powinni cierpieć i ginąć w wojnie, natomiast tam, na Bliskim Wschodzie, to się dzieje od dawna. To jest kolejny nie epizod, ale kolejna odsłona tej wojny. Tego się nie zrozumie, że się nie cofnie do kolonializmu francuskiego i brytyjskiego tam, do paktu PICO, do podziału sztucznego w poprzek plemion, ludów, wierzeń i religii, co było kiedyś narzędzie panowania kolonialnego tam mocarstw zachodnioeuropejskich, które dzisiaj udają, że to ich nie dotyczy i oczekują, że Stany Zjednoczone będą za nich to robiły. Także dla nas ważne jest to, że Turcja jest członkiem NATO. I to jest związane z polskim bezpieczeństwem i nie jest w naszym interesie, żeby jakikolwiek bieg wydarzeń wpychał Turcję w ramiona Rosji. To gdzieś tam majaczy w tle. No ale oczywiście jesteśmy solidarni z tymi, którzy cierpią. Rodzi nadzieję po wizycie Pensa do zawieszenia broni. Czy rozdzielenie stron, znaczy Kurdów i Turków. Aż się prosi, żeby tam wysłać misję pokojową unijną, która to Unia chętnie interweniuje w Afryce, w byłych koloniach francuskich, a zawsze unika, czy odmawia interwencji kiedyś w Gruzji, potem na Ukrainie, czy teraz na Bliskim Wschodzie, zostawiając to biegowi wypadków, albo właśnie Amerykanom, którzy coraz mniej mają ochoty i o których słyszeliśmy od dłuższego czasu, że nie chcą się wycofać z Bliskiego Wschodu. Sposób wycofania był chaotyczny i bardzo, bardzo niedobry, katastrofalny wręcz. Natomiast to jest pytanie o to, czy Europa ma zdolność i ambicje, w związku z Brexitem wielki, wielki znak zapytania, żeby pilnować własnego sąsiedztwa, a nie liczyć na to, że inni tego sąsiedztwa będą pilnowali. No, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nasze południowe rubieże płoną. Wojna, wschodnie płoną, a Unia jest w tych sprawach bezradna. Uchwalamy kolejne potępiające rezolucje, natomiast działań brak.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Kłaniam się.
Jacek Sariusz-Wolski, eurodeputowany KR Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:34. To jeszcze raz posłuchamy chłopców z Liverpoolu, zespołu The Beatles, ale piosenki już innej. Korzystamy z tego, że Paweł Bobołowicz jest w Warszawie, a nie w Kijowie i gościmy go w studiu. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wczoraj pani Irena Lasota, opowiadając o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, wymieniła dwa imiona aresztowanych. Lew i Igor. Pochodzą z Ukrainy, mają coś wspólnego z tymi aferami, o których mówi cały świat. Kto to jest?
Lew Parnas i Igor Fruman, tak się nazywają. Biznesmeni, których się określa jako osoby, które finansowały kampanię wyborczą Donalda Trumpa i związane blisko z osobistym adwokatem Giulianim, adwokatem Trumpa. To są też osoby, które wskazuje się ich miejsce urodzenia na Ukrainie i Białorusi, osoby, które prowadzą swoje biznesy na pewno w krajach dawnego bloku sowieckiego i są to też osoby, które odegrały jakąś, być może ważną rolę, no, na na to by wskazywał fakt aresztowania w Stanach Zjednoczonych. W tej aferze związanej z poszukiwaniem tak zwanych haków na Joe Bidena, czyli konkurenta politycznego Donalda Trumpa, Lev Parnas i Igor Furman mieli jeździć na Ukrainę, mieli się spotykać z ukraińskimi politykami i naciskać ich po to, żeby zdobyć właśnie dokumenty dotyczące udziału Huntera Bidena, syna Joe Bidena w spółce Burisma Holding, albo domagać się wprost wszczęcia śledztw. Bardzo ciekawym wątkiem jest, że oni się pojawiają na Ukrainie wcześniej. To nie dotyczy tylko ostatniego okresu prezydentury Wołodymyra Zełenskiego, bo przypomnę, że cała afera związana z impeachmentem Donalda Trumpa bezpośrednio jakby wynikła na podstawie jego rozmowy Trumpa i Zełenskiego, rozmowy telefonicznej, która była przeprowadzona 25 lipca, ale okazuje się, że Furman i Parnas jeździli już wcześniej na Ukrainę. Spotykali się z Igorem Łucenką, czyli prokuratorem generalnym czasów Petra Poroszenki i bardzo bliskiego współpracownika Petra Poroszenki, czyli tutaj jest ten absolutnie inny wątek. Oni już wtedy mieli kontakty, ale spotykali się też na przykład z Igorem Kołomojskim. W jednym z wywiadów Igor Kołomojski przyznał, że Parnas i Furman przyjeżdżali do niego do Izraela, ale jednocześnie stwierdził, że to są aferzyści, że zbierają od ludzi pieniądze, użył takiego sformułowania w jednym z wywiadów w maju 2000 tego roku, więc bardzo ich skrytykował, no ale rzeczywiście jakby tym samym potwierdził, że te osoby odegrały jakąś rolę, czy odgrywały rolę w bardzo szerokich kontaktach i pośrednictwie w tych kontaktów pomiędzy ukraińskimi i amerykańskimi politykami. Oni na pewno też odpowiadają za organizację spotkania prokuratora generalnego Łucenki z Rudolfem Giuliani, z adwokatem osobistym Trumpa. A jeszcze w ogóle w tym wszystkim jest jeszcze dodatkowy jeden wątek bardzo ciekawy, ponieważ amerykańskie media publikują informacje dotyczące współpracy Parnasa i Frumana z Mitro Firtaszem, potężnym ukraińskim oligarchą, który został aresztowany w 2014 roku w Wiedniu. Od tamtej pory nie może opuszczać Wiednia. Z aresztu został wypuszczony po wpłaceniu kaucji w wysokości ponad 140 milionów dolarów. Nie pomyliłem się. 140 milionów dolarów wpłynęło na rachunek austriackiego sądu. To też jest ciekawe, bo wpłynęło z Rosji, żeby Mitro Firtasz, ukraiński oligarcha, ukraiński obywatel, mógł wyjść nawet nie na wolność. On po prostu mógł wyjść z aresztu w Austrii, ale nie mógł opuścić Wiednia. I do dzisiaj jest w Wiedniu, w tym roku sąd wiedeński 25 lipca. Te daty prawdopodobnie są bardzo ważne, one mają jakąś swoją kolejność, ale 25 lipca uznał, że może odbyć się ekstradycja Firtasza do Stanów Zjednoczonych, a on bardzo tej ekstradycji nie chce. I na razie jego adwokaci robią wszystko, żeby do tej ekstradycji nie doszło. I na razie wciąż przebywa w Austrii, jeszcze nie wyjechał do Stanów Zjednoczonych. No i nagle okazuje się, że tych dwóch pośredników w całej tej sprawie jest z nim związanych, że pracowali dla niego. Mówi się o tym, że Lev Parnas był jego tłumaczem. No wydaje się to co najmniej niewiarygodne, że potężni biznesmeni finansujący kampanię Trumpa mieliby pracować jako tłumacze.
Ale jaka winda ich wiozła na tak wysokie piętro?
No tutaj pewnie trzeba by było popatrzeć na te wszystkie związki od wielu lat, skąd oni się wszyscy znają, jakie prowadzą między sobą interesy. Ja wczoraj opowiadałem na antenie, że te osoby są zaangażowane w interesy, no bo prowadzą dosyć rozległą sieć interesów. Między innymi jest to firma, która zajmuje się przewożeniem towarów z terenu byłych Sowietów do Stanów Zjednoczonych. Przemysł rozrywkowy, hotelowy, a więc te powiązania biznesowe są ich potężne, ale jak widać też powiązania personalne, osobiste. No, ci ludzie mogli załatwiać takie sprawy, jak chociażby to, że no, według mediów, części mediów Igor Łucenko miał naciskać na odwołanie amerykańskiej ambasador na terenie Ukrainy, Marii Jovanovich, miał na nich naciskać. To miało być jeden z elementów ceny za to, żeby właśnie wszcząć śledztwa przeciwko Hunterowi Bidenowi. No i ambasador została odwołana, a w takim dosyć w atmosferze skandalu została wezwana z powrotem do Stanów Zjednoczonych, więc wydaje się, że przynajmniej część rzeczy oni rzeczywiście potrafili i mogli załatwić. No tu nie ma prostych dowodów, ale fakt zatrzymania i aresztowania w Stanach Zjednoczonych no wskazuje, że na pewno to nie są osoby, które znalazły się tam raczej przypadkowo.
I trudno uwierzyć, że firma transportowa ich by zawiozła na takie piętro, w którym pośredniczą między rządem Ukrainy a okolicami prezydenta Stanów Zjednoczonych, że należą do elity amerykańskiej i należą do elity ukraińskiej.
No tak, to jest nieprawdopodobne. No zobaczmy też, jakie kraje w tym wszystkim się pojawiają, prawda? Spotkania odbywają się w Izraelu, a spotkania odbywają się w Wiedniu. Wielu z tych biznesmenów ma żydowskie pochodzenie i w żaden sposób to nie jest jakąś tam tajemnicą, a jest to dosyć powszechnie znany fakt i na pewno odgrywa rolę w tych kontaktach, ułatwia im te kontakty. To są osoby, które bez żadnego problemu kontaktują się z najwyższymi władzami Stanów Zjednoczonych, ale i Ukrainy. No i Ukraina rzeczywiście wchodzi w ten sposób w globalną politykę. No tam w tle tego wszystkiego jeszcze jest bardzo ciekawa rzecz. Po co oni, jaki oni mieli interes jeżdżąc do Łucenki, oprócz Huntera. No to z kolei tu pojawia się kwestia tej wykradzionej korespondencji demokratów. Przypomnę, że wykradziona korespondencja demokratów no była tym ważnym elementem w czasie kampanii w Stanach Zjednoczonych, który obciążał demokratów, pokazując między innymi ich możliwe kontakty z Rosją, ale prawdopodobnie ta korespondencja została wykradziona przez Ukraińców i korespondencję miałaby przekazać strona ukraińska właśnie przez nich z kolei do Giulianiego, a ten mógłby przekazać to do Trumpa. Ja oczywiście mówię to wszystko w trybie przypuszczającym, bo tym się zajmują organy śledcze w Stanach Zjednoczonych, one to ustalają. Na razie to są informacje medialne. Ja nie mam też jakichś stuprocentowych dowodów, jedynie mogę państwu relacjonować to, co jest opisywane w mediach ukraińskich i amerykańskich.
A co robi były prezydent Ukrainy, pan Poroszenko?
A prezydent Poroszenko został deputowanym Rady Najwyższej w ostatnich wyborach parlamentarnych. Jest szefem Partii Europejska Solidarność i nie rezygnuje z aktywności politycznej. Jest to człowiek przecież też potężny. Pamiętajmy, że on też jest ukraińskim oligarchą. To jest człowiek, który jest niesamowicie zamożny i ma potężny majątek i na pewno, cytując, można powiedzieć, nie zawaha się użyć tego majątku w walce politycznej z Wołodymyrem Zełenskim. No niewątpliwie jest jednym ze współinicjatorów protestów, które teraz toczą się na Ukrainie, chociaż on sam stara się, nie wychodzi na scenę, nie ma go w takich miejscach, które mogłyby wskazywać, że to on jest bezpośrednim inicjatorem, czy głównym inicjatorem, ale na przykład w czasie protestów ubiegłotygodniowych w niedzielę tak zwanego Wicze pojawił się, przechodził, był między ludźmi. Są też deputowani jego partii, jego bliscy współpracownicy. No niewątpliwie będzie dalej prowadził grę polityczną i będzie przeciwdziałał, czy będzie próbował w jakiś sposób zwyciężyć z Wołodymyrem Zełenskim, być może już teraz nie w kampanii bezpośredniej prezydenckiej.
O podziemiu gospodarczym na Ukrainie powiedzieliśmy słów parę, a teraz powiedzmy, co się zdarzyło w cerkwi i jakie zdarzenie ważne dotyczące cerkwi ukraińskiej.
To może chwilę się cofnijmy. Ja przypomnę, że ten rok jest bardzo ważny na Ukrainie, ponieważ powstała prawosławna cerkiew Ukrainy. To ta cerkiew, która mogła powstać w wyniku połączenia Patriarchatu Kijowskiego z cerkwią autokefaliczną, cerkwią Ukrainy. Też w te struktury nowe weszło dwóch biskupów cerkwi moskiewskiej, Patriarchatu Moskiewskiego. Ta cerkiew uzyskała tomos, czyli ten dokument, który potwierdził autokefalię, niezależność, otrzymała od Konstantynopola, czyli Konstantynopol to jest ta cerkiew prawosławna, która jest taką najważniejszą wśród cerkwi prawosławnych. Cerkwie prawosławne są trochę inaczej zorganizowane niż znamy to pewne zapewne z organizacji Kościoła katolickiego. One po prostu każda cerkiew narodowa ma zdecydowanie większą autonomię, ale ukraińska cerkiew otrzymała autokefalię, otrzymała tomos, dokument, który to potwierdza, mogła zaistnieć, zafunkcjonować, no ale oczywiście zaczęło to być od razu podważane przez stronę rosyjską, przez patriarchę Cyryla. Na początku roku właściwie zaistniała sytuacja, którą można było nazwać schizmą, ponieważ Cyryl stwierdził, że nie będzie utrzymywać kontaktów z Konstantynopolem, z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem, który uchodzi za tego najważniejszego wśród patriarchów. I teraz toczył się taki zakulisowy spór. Cerkiew moskiewska robiła wszystko, żeby opóźnić uznanie cerkwi ukraińskiej przez poszczególne cerkwie autokefaliczne. To między innymi oznacza to, że widać to przez to, że te cerkwie wspominają w liturgii, wymieniają, które cerkwie są prawosławne. I dopóki nie był wymieniany Kijów, nie była wymieniana Ukraina, no to można było twierdzić, że Ukraina wcale nie weszła w strukturę normalnego prawosławia i że właściwie cały czas jest tym rozłamowcem, że znajduje się poza tą strukturą. Ale oprócz Konstantynopola właśnie kilka dni temu uznania czy potwierdzenie ukraińskiej autokefalii nastąpiło ze strony cerkwi greckiej, a to jest potężna cerkiew w świecie prawosławnym, bardzo ważna i też ze względu na liczebność, ale też ze względu na historię, ze względu na świątynie, które się znajdują na klasztory, które się znajdują na terenie Grecji. To zresztą sam Bartłomiej, zwierzchnik kościoła prawosławnego, chociaż Konstantynopol, czyli de facto Stambuł i tam się mieści siedziba w cerkwi Patriarchatu Konstantynopolskiego, znajduje się w Turcji, ale sam Bartłomiej przecież jest Grekiem, także bardzo ważna struktura w świecie prawosławnym uznała autokefalię Ukrainy. I to oznacza, że właściwie ten proces uznawania już posunął się dalej. No i oczywiście gwałtowna reakcja Cyryla dosłownie z przedwczoraj, który uznaje, że to znowu nazywa to podziałem cerkwi w świecie prawosławnym, zwołuje nadzwyczajny synod, który ma się do tego odnieść. Znowu grozi, że cerkiew rosyjska opuści łono tych cerkwi prawosławnych. To właściwie jest kolejna próba odejścia, czy może nawet przeniesienia tego ciężaru z Konstantynopola do Moskwy i stworzenia nowego Rzymu, stworzenia w Moskwie i udowodnienia, że Moskwa jest jedyną cerkwią i ważną, najważniejszą główną cerkwią w świecie prawosławia.
Powiedział Paweł Bobołowicz i pozostaje w studio. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości. Na zegarze godzina 7:49.